Pastor prosił, żeby się jakoś zatrzymać w tym temacie wstawiennictwa. To, co, z czym pastor się dzieli, ale gdzieś potrzebujemy pewne rzeczy ze względu na to, co Duch Święty teraz rozpoczął na tym spotkaniu. Troszeczkę jakby mam taką wiarę, takie przeświadczenie, że potrzebujemy pójść w tym kierunku, z jakim rozpoczęło się to nasze uwielbienie i to nasze bycie tutaj przed Panem i to, czym teraz Janusz się dzielił i tak w jaki sposób nas poprowadził w tej modlitwie. Potrzebuję to teraz w głowie trochę poukładać. Chwilka. Mam też takie przekonanie głębokie, że, to znaczy tak, ja będę chciała się podzielić kilkoma świadectwami z własnego życia odnośnie modlitwy wstawienniczej, odnośnie tego, w jaki sposób, jak Bóg mnie prowadzi, jak Bóg mnie szkoli w tym wymiarze, ale przede wszystkim chcę pokazać, jak przez słowo przychodzi do mnie ta nauka, w jaki sposób buduje się słowem, w jaki sposób odnajduje odpowiedź na swoje modlitwy przez pryzmat Bożego Słowa. I mam też takie przekonanie, takie przeświadczenie, że Duch Boży chce się dzisiaj tak poruszać, że chce dotykać naszych serc i chce przypomnieć i upomnieć się o niektóre rzeczy, które zostały kiedyś włożone w sercach wielu, i odświeżyć pewne rzeczy i zachęcić nas, żebyśmy się nieustannie wstawiali i w tym wymiarze współpracowali z Duchem Bożym. Ponieważ modlitwa to jest w ogóle istota naszego życia, bycia w Jezusie, bycia w Królestwie. To jest niewyobrażalne, żebyśmy się nie modlili, nie kontaktowali się ze swoim Panem, nie szukali Jego oblicza, nie przebywali z Nim. Dlatego wtedy nasze chrześcijaństwo jest martwym chrześcijaństwem, bezowocnym chrześcijaństwem. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Nieraz napotykamy na różnego rodzaju trudności, jeśli chodzi o modlitwę. I też przez te złe świadectwa, które pragnę złożyć, to chcę też pokazać, w jaki sposób Duch Święty mnie zachęcał i przez Bożą moc, którą pozwalał mi odbierać i przez działanie Jego we mnie pozwalał mi pokonać słabości. Żeby nie przedłużać, to od razu wejdę w świadectwo, opowiem pewne świadectwo. Jest, bywa tak, i zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli chodzi o wstawiennictwo, my możemy wstawiać się za różne sprawy, możemy wstawiać się za miasta, za kraje, możemy się wstawiać jako grupa, jako kościół, jako dwie osoby, jako trzy osoby, możemy się wstawiać indywidualnie, możemy się modlić za sprawy naszych braci, naszych przyjaciół, naszej rodziny, możemy coś w długi sposób, długotrwale nosić w swoim sercu. Możemy się modlić o różne sprawy i wierzę, że mamy takie przekonanie, takie przeświadczenie i taką wiedzę pochodzącą ze Słowa, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. W Jezusie Chrystusie jesteśmy kapłanami, a On jest arcykapłanem naszego wyznania. I jak mówi Słowo z listu do Hebrajczyków, z 4 rozdziału, 15 wersetu, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. On jest arcykapłanem naszego wyznania. On jest tym, który nas pojednał z Ojcem i tu jest podstawa wszelkiego naszego wstawiania się i naszej modlitwy. On jako pierwszy wstawił się u tronu Ojca i powiedział: wstawiam się za tym ludem, który idzie prosto na zatracenie. Stawiam się za każdym człowiekiem i tu możesz sobie wstawić swoje imię. Ja wstawiam się za Krysią, Marysią, za Moniką, bo ona idzie na zatracenie. Ja oddam swoje życie, jestem gotowy poświęcić swoje życie. Całkowicie poddać się pod Twoje, Ojcze, posłuszeństwo. Jestem gotowy oddać życie, jestem gotowy oddać życie. Jezus tego dokonał, oddał swoje życie i pojednał nas z Ojcem, pojednał nas z Ojcem. Jest arcykapłanem naszego wyznania. My byśmy nie mogli się pojednać z Bogiem. Absolutnie. Mógł to zrobić tylko Jezus Chrystus bez grzechu. I to jest cudowna nowina. To Jezus nas pojednał. Jezus wstawił się za nami i dokonał dzieła odkupienia. I to jest cudowne. I to jest podstawa naszego wszelkiego wstawiania się. Ja w pewnym momencie swojego życia to zrozumiałam, bo u mnie tak, prawda z krzyża szła jednym torem, a wstawianie się szło drugim torem. I widziałam, że bardzo często jestem taka porywcza, jestem taka, taka po prostu, jak to się mówi, taka gorąca na moment, że czymś się zachwycę, coś mnie dotknie, a potem tracę jak gdyby cierpliwość, tracę systematyczność, coś mi ucieka, nie chce mi się dalej modlić, nie widzę owoców, jestem przygnębiona. I zastanawiałam się nieraz, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest. I zobaczyłam, że w moim sercu, w moim wewnętrznym człowieku brakuje słowa, brakuje zrozumienia, brakuje ugruntowania, brakuje fundamentu. I stwierdziłam, że więcej czasu potrzebuję poświęcić na czytanie słowa, na rozważanie tego, czego Chrystus dokonał, na przyjmowanie tego z ufną odwagą, tak jak jest w 16 wersecie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Bardzo często słyszałam w swoim wewnętrznym człowieku, w swoim wewnętrznym sercu taki głos Pana, który mnie zachęcał. Bliżej, przyjdź bliżej, nie bój się, nie słuchaj tych oskarżeń, nie słuchaj tych rzeczy. Na początku, pamiętam swojej takiej drogi wstawiennictwa, na początku, kiedy się nawróciłam, to byłam bardzo skłonna słuchać zły głos szatana, który mówił, że jestem do niczego, że do niczego nie dorosnę, że niczego nie pojmuję. Często te słowa były takie silne, takie mocne, które przygnębiały mnie i wprowadzały taki chaos, niepokój. Potem, kiedy zaczęłam czytać ten werset i przyjmować to słowo i budować się tym, że Jezus Chrystus mnie kocha, kiedy zaczęłam przyjmować i mówiłam przed samą sobą w Duchu Świętym, mówiłam, jestem godna, jestem dzieckiem Boga i karmiłam swego wewnętrznego człowieka, to wtedy pamiętam, że diabeł przyszedł z taką strategią. Kiedy powinęła mi się noga i upadłam, to wtedy przychodzi i mówił, a widzisz, podnosił to przed moje oczy, nogą mnie próbował przycisnąć do ziemi i przypominał mi to. I tą strategią posługuje się on po dzień dzisiejszy. My potrzebujemy to widzieć, że diabeł zrobi wszystko, podstawi ci wszystko przed oczy, żebyś ty tylko nie podjął tego wezwania, wstawiennictwa i modlitwy. I nie widział z tego, nie czerpał z tego radość. Dlaczego radość mamy z tego czerpać? Dlatego, że to jest spotkanie z Panem i my stajemy przed Nim. I w pewnym momencie mojego życia zobaczyłam, że tutaj jest fundament, a tu jest wstawiennictwo. I ja zobaczyłam, że to wstawiennictwo potrzebuje podłączyć jak gdyby pod fundament, czyli pod to przeświadczenie, przekonanie, które płynie przecież z Bożego Słowa i z mojego wyznania wiary, że Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, umarł za moje grzechy, teraz króluje, zmartwychwstał i króluje. I jestem jego dzieckiem, jestem jego przyjacielem, jestem jego bratem. I on jest drogą do Ojca, on mnie z Ojcem pojednał. I z tego wypływać zaczęło, z tego przekonania, które tak naprawdę, powiem wam, z każdym dniem potrzebuję pogłębiać. To nie jest tak, że już wszystko wiem i stoję mocno na tym fundamencie. Wierzę, że każdego dnia potrzebujemy wykonywać z Duchem Świętym taką pracę, żeby przysiąść, rozważyć, pogłębić, wyznać, ustami wyznać, zbudować naszego wewnętrznego człowieka. To jest praca na każdy dzień, na każdy dzień. Myślę, że opowiem jedno ze świadectw i wierzę, że wielu z nas, nam ta opowieść pomoże. No prawie wszyscy tu w kościele, moi przyjaciele, wiedzą, że 10 lat byłam w zakonie, byłam u sióstr zakonnych i byłam siostrą zakonną. I pamiętam takie wydarzenie, kiedy tam poszłam do zakonu, to już byłam osobą nawróconą, już Jezus był moim Panem i chodziłam drogami pańskimi tak jak potrafiłam. I jeśli wchodzimy w takie miejsce i w taką społeczność, to potrzebujemy zdawać sobie sprawę, że przyjmujemy pewne zasady i obyczaje, które tam panują. Jedną z zasad jest, że swoje życie poddaję owszem Panu, ale też przede wszystkim człowiekowi, który jest nade mną, czyli przełożonym. I tak naprawdę to oni decydują o twojej przyszłości, o tym, co będziesz robić, co powinnaś robić. I taka powinna być Twoja wiara i to jest forma Twojego posłuszeństwa Bogu i człowiekowi. Taka jest tam zasada. Kiedy tam poszłam, gdzieś rozumiałam to i zdecydowałam się na taką formę życia, wierząc, że przede wszystkim służę Bogu. Ale wiem też jedno, kiedy się nawróciłam, też uczyłam się posłuszeństwa Bogu i chodzenia za Bogiem i być Mu posłuszną. I uzgadniać swoje życie już z Jego wolą. Jak to wygląda? Panie, jaka jest Twoja wola? I uczyłam się tego w kwestii różnych dziedzin mojego życia. Praca, zawód. Kiedy zdecydowałam się pójść do zakonu, zrezygnowałam z poprzedniej formy zatrudnienia, poprzedniego zawodu i wykształcenia. Oddałam to całkowicie Panu i powiedziałam, jestem gotowa i słucham, co masz dla mnie dalej. Przez pierwsze lata w zakonie tak naprawdę nic się specjalnego nie działo, jeśli chodzi o to, co miałam tam robić. Wykonywałam różne proste czynności, ufając i wierząc, że za tym stoi Pan. Ale miałam pewien taki niepokój i tak naprawdę, kiedy próbowałam przyjść przed oblicze Boże, zawsze był ten czynnik, ale przecież potrzebuję być posłuszna i tak naprawdę wszystko już w tym wymiarze właściwie jest wiadome, co powie przełożona, jest to Bożą wolą. Ale to się gdzieś kłóciło, Duch Święty coraz bardziej otwierał moje serce. Tam nie było cienia buntu, tylko Duch Święty mi pokazywał, że nie tędy droga. I pamiętam, że zaistniał taki pomysł, żeby wysłać mnie na studia plastyczne. Ja bardzo to zawsze, od zawsze lubiałam i dla mnie to było bardzo atrakcyjne. I wtedy zaczęłyśmy się modlić wstawienniczo o to, żeby po prostu Matka Generalna obrała taki rodzaj drogi dla mojego życia. I zaczęliśmy się modlić. Zmodliły się moje przyjaciółki, siostry, modliła się moja siostra i modlili się inni ludzie, moi przyjaciele poza klasztorem. I pamiętam, że miała zapaść decyzja i ja postanowiłam całą noc modlić się. Weszłam do kaplicy, oddzieliłam się i zaczęłam się modlić. I co się działo? Wierzyłam gorąco, że Duch Święty jest, że mnie wysłuchuje, że ja się w Nim modlę, że ja stoję przed Panem. I w środku gdzieś, w moim wewnętrznym człowieku, w moim sumieniu pojawiała się taka myśl, że to nie jest Bożą wolą te studia i wyjazd do tego miasta, w którym miałam studiować, że Bóg ma inną dla mnie drogę. I ja słysząc to, próbowałam to zagłuszyć i cały czas Bogu przedstawiałam swoją wizję, przedstawiałam swoje przekonanie. I kłóciłam się z Panem cały czas. I im więcej to mówiłam, tym więcej we wnętrzu odkrywałam, że jakaś moja ambicja, jakieś moje ludzkie przekonanie, jakaś walka beznadziejna, którą prowadzę, jakaś rozpacz w moim sercu się pojawia, jakiś bunt po prostu rozdzierający moje serce. Nie miałam zgody na tę myśl, która cicho przychodziła do mnie i mówiła, to nie jest moją wolą. I pomimo tego wewnętrznego zamieszania odbierałam i rozpoznawałam, że to jest głos Pana. W pewnym momencie już poczułam się tak zmęczona, bo ani płaczem, ani niczym innym nie byłam w stanie przekonać Pana. Wtedy pamiętam, że przypomniał mi się ten cytat z Biblii mówiący o Jezusie Chrystusie, który uniżył samego siebie i stał się jak sługa i był bez grzechu i uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, stał się posłuszny aż do śmierci, dlatego Bóg go wywyższył i postawił ponad wszystko i dlatego dzisiaj na Jego imię zgina się wszelkie kolano i wszelki język wyznaje, że Jezus jest Panem. I zobaczyłam, że istotne we wstawiennictwie jest odbieranie głosu Bożego i Bożej woli. I wtedy upadłam na ziemię i zgięłam swój kark. Powiedziałam, Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I długo nie przychodził pokój. I powiem Wam, kiedy szukam pokoju w czasie modlitwy, albo szukam pokoju, kiedy mam wykonać jakieś zadanie i przychodzi jakieś zakłócenie, bardzo często przed oczy przychodzi mi Ewangelia. Teraz zrobimy taką dygresję w bok. Ewangelia, kiedy Jezus po swojej śmierci przyszedł do swoich uczniów, drzwi były zamknięte, On przeszedł przez ścianę, przez drzwi zamknięte, przyszedł do wystraszonych uczniów i powiedział pokój, pokój wam. I powiem wam, Znacie to uczucie, kiedy się modlicie o coś i wyznajecie: Jezu, Ty jesteś moim Panem, Jezu, ja Ciebie uwielbiam ponad tą sytuacją, a to w środku po prostu kręci się i to nie odchodzi. Na moment się uciszacie, na moment się uciszamy, za godzinę to wraca z jeszcze mocniejszą siłą. Jesteśmy strasznie rozbici, pobici. Wtedy wykonujemy mnóstwo telefonów i prosimy o wstawiennictwo i to jest bardzo dobre, że możemy tak zrobić i możemy ludzi prosić o wstawiennictwo, ale sami nieraz nie możemy się uspokoić. I powiem wam, że pytam: Panie, co to jest? Robię wszystko, co w książkach jest napisane. Robię wszystko, co w Biblii jest napisane. Robię wszystko, czego uczyli mnie liderzy, a jednak nie mam pokoju. I zobaczyłam, że nie ma we mnie Bożego Słowa, nie ma we mnie budulca, nie zjadłam Słowo. I powiedziałam: najpierw zajmę się zjedzeniem Słowa, poddam pod posłuszeństwo wszelką myśl, każdą myśl, która sprzeciwia się teraz Bożemu Słowu. Powiem do mojego ciała: ucisz się, nie będziesz mi rozkazywać, ja teraz siądę i zacznę rozważać. I powiem wam, że długo, długo w swoich modlitwach, w swoich rozważaniach myślałam, zawsze proszę Ducha Świętego, żeby mi pomógł, żeby mi przyniósł objawienie od serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa. Mówię to bardzo świadomie, nieraz na głos, żeby to słyszały moje uszy zewnętrzne. I wtedy rozważałam tą Ewangelię i rozważam ją po dzień dzisiejszy. To jest niezwykłe wydarzenie. Chrystus przechodzi przez drzwi zamknięte. Czyli to mówi o tym, że jest totalna zmiana. On umarł i porusza się teraz, zmartwychwstał, porusza się teraz w innej rzeczywistości. Przeszedł przez ścianę, przez drzwi zamknięte. Wchodzi i mówi: pokój wam. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i Duch Święty mi pokazał głębię tego momentu, że kiedy Jezus wypowiedział te słowa, to w brzmieniu tych słów w powietrze poszły te słowa i te słowa zaczęły tłumić i wypierać ten strach. I jeśli te słowa zaczynają wypierać ten strach, a ci, którzy odbierają te słowa, słyszą te słowa, przestraszeni uczniowie, zaczynają przyjmować do swojego serca i widzą, że Jezus, gdzie myśleli, że odszedł, że jest beznadzieja, że za chwilę oni pójdą na tą samą śmierć, na którą poszedł Jezus, że wszystko się skończyło, ta rozpacz zaczyna być wypierana przez obecność Jezusa w rzeczywistości zmartwychwstania, w nowej rzeczywistości. Chrystus stoi przed nimi i mówi: pokój wam. I ja tak siedzę w fotelu i zaczynam to rozważać. Często to rozważam: pokój wam. I to jest mocne, bo kiedy przychodzi w moim życiu jakiekolwiek zamieszanie, zauważyłam, że często Duch mi zaczyna przypominać Ewangelię, zaczyna mi przypominać to. Ja w swojej wyobraźni widzę uczniów, jak siedzą wystraszeni i ten strach odchodzi. Przychodzi pewność. Zaczynają im się przypominać słowa, które do nich Jezus mówił. O odbudowie świątyni, o tym, co będzie po Jego śmierci. Zaczynają im się przypominać te słowa. I to w moim sercu pracuje i wydaje swój owoc. Ja się wyciszam, ja się uspokajam. Kiedy to działa? To działa wtedy, kiedy przychodzi jakaś wiadomość, że będą rozwiązane gimnazja i mogę stracić pracę. I stanę tak z grupką moich koleżanek z pracy, zaczynamy o tym rozmawiać. I tak się napędzimy, że wychodząc, zaczynamy się trząść ze strachu. Ja wsiadam do autobusu i myślę sobie: no ładnie. I bardzo często słowo, które jest, to, co zostało zbudowane z Duchem Świętym, to nagle wyskakuje, że Bóg jest Bogiem pokoju, Bóg jest Bogiem miłości. I kiedy złapię to, kiedy za tym pójdę, natychmiast ten strach odchodzi i zaczynam Bogu dziękować za wszystkie te rzeczy, kiedy mnie nie zostawił, nie opuścił, kiedy byłam w trudnej sytuacji, a On przychodził z odpowiedzią. I to jest coś takiego cennego, że mam teraz taką radość, żeby się z tym właśnie podzielić, z taką prostą rzeczą. I wracamy teraz do tej modlitwy, którą tej nocy modlę się. Kiedy zdjęłam swój kark i powiedziałam, nie moja wola, nie Twoja wola, ale Twoja wola niech się pełni. I przyszedł ten moment wyciszenia i moment pokoju. To kiedy otworzyłam swoje oczy, bo ja zasnęłam w kaplicy, to ja widząc, że już jest poranek, to wiedziałam, że Bożą wolą jest absolutnie przyjąć rozwiązanie sióstr przełożonych, że mam rozpocząć naukę we Wrocławiu. I Bóg mnie chce widzieć w tym mieście. Ja byłam tak spokojna, tak pełna pokoju. A powiem wam, jak ludzie reagowali. Kiedy przyszłam do matki przełożonej i powiedziałam, że się zgadzam, powiedziałam z wolą Boga, że Bóg chce, żebym chodziła do Wrocławia i tam się uczyła, że Bóg tego chce. I powiem wam, matka była bardzo zdziwiona, bo ich mniemaniu było tak, nie pozwolimy jej pójść na te studia, ponieważ ma taki charakter i jest taka pełna życia, że boimy się, że po prostu wpadnie w jakiś grzech, że świat ją pochłonie i ona nie może takich studiów robić. Dlatego jej powiemy, że ma studiować we Wrocławiu, będzie pod naszym okiem. Wiem na pewno, to są informacje z pierwszej jakby ręki. Człowiek zupełnie inaczej to postrzegał. A ja odebrałam w tym chaosie, w tym zamęcie i w tym zwyczaju Bożą wolę dla swojego życia. Nie rozumiałam, jaka będzie moja przyszłość, ale totalnie zaufałam. I miałam pokój i miałam radość w tym, co robię. A był to kierunek nauki, kierunek studiów zupełnie mi obcy i kiedyś zupełnie nie do pomyślenia, że mogłabym uczyć się czegoś takiego. Ale to sprawiało mi radość, pełnienie Bożej woli. Aż do momentu, że tutaj stoję. Gdybym była w innym mieście, nie wiadomo, jakby się moje życie potoczyło. Ale pamiętam ten moment wstawiennictwa o samą siebie, ten moment walki, że ważne jest, żeby uzgodnić cel tej modlitwy. Cel uzgodniłam. Będę się modlić o swoją przyszłość, ale sobie powiedziałam, że moja przyszłość to jest historia sztuki i to jest sztuka. To będę studiować i będę kimś. Będą mnie podziwiać inne siostry, a będę kimś w tym zakonie. Tak myślałam, słuchajcie. I to był priorytet, to było takie wstawiennictwo. A kiedy zaczęłam się modlić, kiedy zaczynasz się modlić i tak prawdziwie modlisz się w Duchu Świętym i wyznajesz, że szukasz objawienia u serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa, to przyjdzie taki moment, że Duch zacznie do ciebie przemawiać. I usłyszysz Jego głos. Ja usłyszałam Jego głos, ale potrzebowałam zgiąć kark. To było bardzo ważne, bardzo istotne. W naszym kościele miałam zawsze to szczęście, że dużo mówiono i dużo się mówi na temat modlitwy wstawienniczej i jest to kościół, gdzie ja się uczyłam wstawiać i uczę się wstawiennictwa i uczę się tej modlitwy. Uczestniczę w różnego rodzaju też konferencjach. Mogłam też zobaczyć, jak na podstawie Słowa Bożego, o co można się modlić, jakie Bóg stawia przed nami wezwania. I zwróciłam uwagę na to, że każdy z nas, Biblia nas określa, że jesteśmy kapłanami. Ty i ja jesteśmy kapłanami. Już teraz w Nowym Testamencie jesteśmy kapłanami nowego wyznania, nowego przymierza. Czyli nie jest ten czas, kiedy ludzie mieli prośby i przychodzili do kapłanów Izraelu i powiedzieli tak, kapłani, potrzebujecie się o to i o to modlić. Kapłani brali te modlitwy i zanosili je przed tron Boga. Dzisiaj ty i ja jesteś kapłanem nowego przymierza. Dzisiaj ty i ja nosisz na sobie problemy, potrzeby ludzi, wezwania ludzi, swoich braci, swoich najbliższych, kraju, w jakim żyjesz. Różnego rodzaju rzeczy my wołamy do Pana, wołamy. Ale jest też wstawiennictwo prorocze. Na czym to ono polega? Można połączyć tą rolę kapłana i proroka. Bardzo często jest tak, że możesz pytać się, Panie, a co jest w Twoim sercu? O co chcesz, żeby się modlić? Co jest w Twoim sercu? Co jest Twoim pragnieniem? I teraz kolejne świadectwo, bardzo takie proste, ale też takie moje osobiste przeżycie. Kiedy przyszłam już do kościoła Kanaan, to często słyszałam na temat Izraela. To była dla mnie nowa nauka. To była dla mnie nowa nauka. Ja nigdy nie zdawałam sobie z tego sprawy, że własnymi ustami mogłam przeklinać ten naród, a nie powinnam, ponieważ Pan kocha ten naród i tak dalej. I wtedy po prostu całym swoim sercem powiedziałam, będę się wstawiać za ten naród. Imponowało mi to, że ludzie się wstawiają za ten naród. Powiedziałam, też pragnę się wstawiać. I zwróćcie uwagę, że to, że tutaj zaiskrzy w twoim sercu i przyjdzie pragnienie, to tak naprawdę nie dlatego, że jesteśmy święci i my tacy dobrzy i tacy kochani, że teraz będziemy się wstawiać, ale tą inspiracją jest Duch Święty. To On nas zapala, On jest ogniem w nas. On daje ten ogień do wstawiennictwa i On nas zapala, On nas zachęca. I kiedy my za Nim pójdziemy, On nas będzie w tym prowadzić. I pamiętam, któregoś razu modliłam się i nawet nie wiedziałam, jak do końca się modlić. Kiedy już byłam po takiej modlitwie pokuty, że przeprosiłam Pana, że mówiłam źle na Izrael, że żarty takie różne na temat Żydów mówiłam i mnie to bawiło. I pamiętam, któregoś razu z grupą dziewczyn modliłyśmy się i w pewnym momencie jedna z osób zaczęła modlić się o Izrael. I ja zapytałam się, Panie Jezu, a co Ty myślisz na temat Izraela? I to było takie nieśmiałe trochę z mojej strony, taki lęk, czy ja aby mogę tak zapytać Pana. I pamiętam, że miałam taki obraz Wrocławia i ulicy wrocławskiej. I zobaczyłam na tej ulicy bawiące się dzieci żydowskie i tak wręcz aż fizycznie usłyszałam ten język jidysz i takie śpiewy żydowskie. Hasyckie, trudno mi powiedzieć. To były takie odgłosy takiego tętniącego życia. I patrzyłam na kamienicę i widziałam taki tunel. I przez ten tunel miałam wrażenie, że architektonicznie jest to jak gdyby synagoga. I zobaczyłam, że Jezus bardzo, bardzo ukochał to miejsce. Tak się ze mną podzielił. Ja to przez wiarę przyjęłam. I przypomniało mi się potem, jak kiedyś rozmawiałam, odwiedzałam moją taką koleżankę, która mieszkała w hotelu na Włodkowicach, hotel dla artystów opery wrocławskiej, że przez okno widziałam synagogę rozwaloną, taką rozbitą, bez dachu, takie same prawie ruiny. I ona mi powiedziała, to jest wrocławska synagoga. I wtedy taki dzwoneczek we mnie zadzwonił się. I ja mówiłam, Boże, co ja mam z tym zrobić? I słuchajcie, i zapytałam, kiedy się pomodliłyśmy, podzieliłam się tym i jedna z tych osób powiedziała, to nie znasz tego miejsca we Wrocławiu, nie wiesz, gdzie jest ta dzielnica żydowska? Ona mi wytłumaczyła i ja za parę dni tam pojechałam. I chodziłam tą ulicą i nie mogłam po prostu na to patrzeć, bo na końcu była taka kamienica, takie szczerwy. I ja stanęłam po drugiej stronie i mówię, to tak jakby bomba przed chwilą rozwaliła to. Jest same ruiny, okropne miejsce. I tak poniosło mnie w modlitwie i zaczęłam się modlić. Panie, odbuduj tę ulicę. Odbuduj tę ulicę. Ja dosłownie modliłam się, żeby znalazły się pieniądze. Wstawiałam się, że niebo jest otwarte, żeby znalazły się pieniądze. Żeby ta ulica zaczęła być odbudowywana. Mówię, Boże, żeby tu powstały fajne knajpki. Tak się zaczęłam modlić. A potem zaczęłam sobie mówić, czy ty nie przesadzasz, czy o to Bogu chodzi, to nie jest najważniejsze. Ale gdzieś w tej modlitwie w taki sposób poszłam. I cieszę się ogromnie, że gdzieś podniosłam taką cegiełkę w tej modlitwie, bo dzisiaj ta ulica wygląda pięknie. Ta kamienica jest odbudowana. Stałam, pamiętam i wstawienniczo modliłam się o tą kamienicę i miałam takie marzenie widzieć ją odbudowaną. Ona jest dzisiaj odbudowana. Co ja chcę przez to powiedzieć, że Bóg odpowiada na różne nasze prośby. I możesz sobie powiedzieć w ten sposób, to naprawdę jest takie istotne, są tak ważne rzeczy, są wojny na świecie. Modlić się o kamienicę? Zwróćcie uwagę, że jak Chrystus był w gościnie u jednego z faryzeuszy, chyba był zaproszony i przyszła kobieta namaścić jego stopy, to on powiedział, biednych zawsze macie u siebie. To jest podobna rzecz. My potrzebujemy się też wstawiać za nasze miasta, o pomyślność, o piękno naszych miast. Myślę, że Bogu na tym zależy, żebyśmy tutaj byli kreatywni, żeby nasze miasta były piękne i były naszą wizytówką. Pamiętam, jak mi ciocia, u której mieszkam, opowiadała, że przed wojną był taki plan, żeby powstał most, który łączyłby jeden brzeg Odry z drugim. Chodzi mi o to miejsce, o most milenijny i chodzi mi o to miejsce za mostem Osobowickim. I wtedy ja pamiętam, że podjęłam takie wezwanie, spacerowałam tam tymi wałami, szłam daleko za ten cmentarz i wołałam: Panie, jesteś potężny i Ty masz moc postawić ten most. Tak jak umiałam, tak się modliłam, bo ten most jest potrzebny. Ten most jest potrzebny. Ja się szybko dostanę z jednego brzegu na drugi. Ja tak naprawdę nigdy nie potrzebowałam, ale potem sobie uświadomiłam, że mój Kościół, myśmy się jeszcze spotykali na Wejherowskiej, ja mówię, nie będę jeździć naokoło, ale będę przez ten most próć. Ten most mnie połączy z Wejherowską bardzo szybko, a nie będę jeździła trzema tramwajami naokoło. I modliłam się o ten most. I pamiętam, się kiedyś podzieliłam, że się modlę, to ktoś mnie wyśmiał i to mnie bardzo tak spięło. Ktoś mówi, co ty, daj sobie spokój, o co ty się modlisz. I to mnie tak skurczyło. A dzisiaj oglądamy most. Ja nie mówię, że nie byłam jedyną osobą, która miała taką inicjatywę. Może więcej osób się o to modliło. Ja wierzę tylko tyle, że Duch mnie poprowadził i taka cegiełka. Modliłam się o ten most. Dzisiaj, kiedy jadę przez ten most do pracy, to cieszę się i Bogu dziękuję, że miasto podjęło taką inicjatywę, miasto miało pieniądze i zbudowało ten most. I dzisiaj tym mostem prujemy z jednej strony na drugą błyskawicznie. Pamiętam taką modlitwę wstawienniczą. To była związana ta modlitwa z miejscem służby. Znamy taki cytat z Biblii: módl się, proś mnie, a dam ci narody. Wiecie co, jak ja to pierwszy raz usłyszałam, to ja pomyślałam tak: Panie, proszę Cię, daj mi narody. I natychmiast sobie zrobiłam taką listę narodów, które mogłabym otrzymać. I tak jak dziecko do tego podeszłam: daj mi te narody. Ale czas upływał i potrzebowałam zrozumienia ze słowa, potrzebowałam zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi. I to jest tak, że jeśli o to prosisz, daj mi narody, Bóg wleje w twoje serce miłość do narodu. Wierzę, że jak tutaj siedzimy, wielu z nas to nosi w swoim sercu. I to jest tylko przypomnienie, że ty i ja, my posiadamy tę miłość wlaną przez Chrystusa do narodów. I to wygląda w ten sposób, że my nawet jak słyszymy w tramwaju, w autobusie, myślę, że to potwierdzacie, język tego narodu, to aż tutaj w środku coś w tobie rośnie, aż coś tu cię rozgrzewa i modlisz się, oglądasz wiadomości i coś jest mowa na temat tego kraju, ty zaczynasz się wstawiać. I przychodzi to prorocze nieraz takie wstawiennictwo, prosto od Boga, taka myśl, taka intencja, w której potrzebujesz się poruszać i poruszasz się i modlisz się. A potem czytasz w gazecie, że tak jak się modliłeś, to się spełniło, to się wypełniło za jakiś czas. I to jest twoją radością. Tak się modlą grupy, tak się modlą pojedyncze osoby i tak się nieraz dzielimy ze sobą, jeśli chodzi o taki rodzaj modlitwy. Ja bardzo kocham czeski naród. To jest coś, co przyszło suwerennie od Pana do mojego życia. I słyszę ten język, to ja się cała cieszę tym. Dla nas on jest zabawny, ale kiedy ja słyszę ten język, to ja się cała cieszę po prostu. To jest ten naród, za który pragnę się wstawiać i być Bogu tutaj w tym miejscu posłuszna. I pamiętam, jak się cieszyłam, jak pastor podszedł któregoś razu i powiedział: Monika, pojedziemy do Czech, tam będziemy robić konferencję. Słuchajcie, to była taka radość, to było coś niepowtarzalnego. Jadę do tego kraju, ja się bardzo przygotowywałam tu w środku. To były modlitwy, to był czas, który spędzałam z Panem, to była radość, ja to cały czas niosłam. Ja mogłam robić proste, prozaiczne czynności, ale cały czas się tym cieszyłam. I czułam się taka posłana do tego narodu. I też prowadziłam taką walkę z diabłem, który mówił: za kogo ty się uważasz? Co ty sobie nie myślisz? Kim ty jesteś? I wtedy potrzebowałam budować swego wewnętrznego człowieka. Kim jestem? Jestem córką Boga. Jestem posłana. Jadę tam usłużyć. Jadę tam służyć. Ty mnie, Boże, jestem godna. Tak naprawdę nie jestem godna, ale przez Ciebie, dzięki temu, co uczyniłeś, jestem godna. I cały czas to sobie powtarzałam i w ten sposób budowałam swego wewnętrznego człowieka na ten wyjazd do Czech. I pamiętam, jak pastor powiedział tak: przygotuj, podzielisz się. Czym chciałabyś się podzielić? No poprosiłam o czas, zaczęłam się modlić. I Pan mi objawił, myśmy prowadzili szkołę uzdrowienia i jednym z tematów były grzechy seksualne i tego typu rzeczy. Ja nigdy, Wam powiem, za to się nie biorę, wtedy nie brałam się nigdy za to, nigdy nie chciałam, nawet w najśmielszych marzeniach. Jest to trudny temat, który czasem mówisz, nie leży Ci coś, tak? Więc powiem Wam, że mi nie leży. I cały czas, kiedy się modliłam, to Duch mówi tak, podziel się tymi sprawami, zacznij mówić na ten temat. Ja mówię, Panie, ale jak? Tu trzeba odwagi, a ja nie jestem na tyle odważna. I strasznie się borykałam i zaczęłam się wstawiać o to. I potem już byłam pewna, przyjęłam przez wiarę, że to jest Boża wola. I podeszłam do pastora i powiedziałam tak, będę za to odpowiedzialna. Pastor się zgodził. Myślałam, że jeszcze on powie, ty nigdy tego nie robiłaś. Ale on powiedział, okej, weźmiesz to, zrobisz to. I pamiętam, kiedy się przygotowywałam, Duch Święty wyciągnął z mojej przeszłości pewną rzecz, bardzo wstydliwą dla mnie, i prosił mnie, ja wyraźnie odebrałam, że to jest prośba Ducha Świętego, że to jest wola Boga, Jego prośba, żebym się tym podzieliła. I zobaczyłam, że jak się tym podzielę, że to będzie bardzo dla mnie trudne, ale błogosławione dla ludzi, którzy tam będą mnie słuchać. I kiedy to powiem, przyszła taka obietnica, że Duch Święty za tym stanie i pewna ciemność, która będzie nad niektórymi ludźmi, zostanie pokonana i natychmiast odejdzie. I ja zaczęłam się tak przygotowywać do tego spotkania, że zaczęłam się wstawiać za siebie i za tych ludzi. Zaczęłam się wstawiać za tych ludzi, zaczęłam przemawiać do tej ciemności, która jest nad tymi ludźmi i stawałam na tej obietnicy. I potem sobie myślałam tak, a jak ja źle słyszę, ale kiedy kontrolowałam to z Biblią, to dokładnie to się pokrywa, dlatego że w Biblii jest mnóstwo obietnic na ten temat, że Chrystus ma moc i pokonał każdą ciemność. I zaczęłam to wyznawać. I kiedy diabeł przychodził, za kogo ty się uważasz? Bo ja się modliłam na głos, to ja mu mówiłam, idź precz. Uważam się za Bożego sługę i cały czas trzymałam ten pion. I przyjechaliśmy do tych Czech. I moje serce trochę chciało tak kombinować, czyli Panie, co Ty masz dla tego narodu? Może jakiś sen, jakaś wizja? I rzeczywiście te rzeczy przychodziły, ale nie był to czas, żeby mówić do narodu w taki sposób. Więc Duch Święty mnie też uczył, wstawiasz się i to jest dla Ciebie. Sobie to notuj, ale to jest dla Ciebie. Skoncentruj się na tej jednej rzeczy. I pamiętam, jak mi się nogi trzęsły, bo rzecz, o której mówiłam, była dla mnie naprawdę trudna. I wspomnienie tego czasu, ja już zostałam z tego uzdrowiona, ale naprawdę, wierzcie mi, że nie jest łatwo mówić o takich rzeczy na forum. I zwłaszcza jak się jeszcze słyszy szepty, że Polacy tłumaczą dla Czechów, Czesi po swojemu, więc mówisz te rzeczy. I powiem Wam, jaki był efekt. Bardzo wiele osób wyszło do posługi. Wiecie co? Jest bardzo ciężko na własnym terenie, własnej wspólnocie wyznać nieraz grzech, zwłaszcza też natury seksualnej. Jest ci ciężko go wyznać, jak cię wszyscy znają, prawda? Jest ci ciężko. Ale czasem bywa tak, że Bóg przychodzi na pomoc i posyła kogoś z zewnątrz, wtedy jest łatwiej. Jest namaszczenie i te rzeczy są łatwiejsze do wyznania. Ludzie wyznawali rzeczy, o których mi się nie śniło. I dla nich przychodziła prawdziwa wolność. Nie mieli komu to powiedzieć, nie mieli gruntu, nie mieli przyjaznej atmosfery. Duch Święty zadbał o atmosferę, Duch Święty zadbał o namaszczenie na tym miejscu. I ciemność, która tych ludzi spowijała, byli to chrześcijanie, wierzący, która spowijała ich przez wiele, wiele lat, trzymała przez oskarżenie, puszczała. Naprawdę cieszyliśmy się taką Bożą wolnością i Bożym działaniem. Naprawdę, powiem Wam, byłam tak zbudowana działaniem Pana i czułam się tak spełniona, że tak naprawdę byłam Jego narzędziem w Jego ręku, że warto było poświęcić ten czas na wstawiennictwo, nieraz związane z takimi zmaganiami i oglądać zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Wtedy naprawdę Ty jesteś bezpieczny, bo Twoje przekonanie, Twoje ambicje, one naprawdę są wtedy w kieszeni. Ty naprawdę nic nie znaczysz. Twój Pan znaczy i to jest cudowne. To jest cudowne i chciałam się też z tym podzielić i zachęcić Was, żebyście się też wstawiali za narody. Pamiętam kolejną taką miłość, jaką odczuwam, to do narodu, do Ukrainy. Jak byliśmy w 2012 roku na Ukrainie, to był czas tych zawodów piłkarskich, europejskich chyba, kiedy wracaliśmy już z tej Ukrainy, był pastor i Piotr Probierz, to oni siedzieli, pamiętam, sobie na ławeczce i rozmawiali, a ja latałam na ukraińskim lotnisku, myśmy już wracali. Ja latałam od sklepu do sklepu i nagle odczułam takie coś, taki strach przyszedł, przychodził, próbował wejść do mnie i coś mi mówiło, za chwilkę wybuchnie wojna i nie zdążysz stąd wylecieć. Wojna cię zastanie. Zaraz będą strzelać. Ja po prostu wchodziłam w takie przerażenie. Ja siadałam na ławce, latałam od sklepu do sklepu i to się bardzo nasilało. I zaczęłam się modlić językami. To jest bardzo dobry moment, kiedy przychodzi takie coś, żeby rozeznać, skąd to pochodzi. Dobrze jest modlić się językami tak długo, aż przyjdzie też ten pokój, który jest i tak w naszym sercu wylany. Potrzebujemy wejść w to miejsce pokoju. I nagle wyciszyło się to. Ja usiadłam na ławce i zaczęłam pytać Ducha Świętego. I Duch Święty mi pokazał, że w tym kraju tak naprawdę za moment wybuchnie wojna. Ja wtedy płakałam na tej ławce i modliłam się, żeby zamodliłam się za przyjaciół, których tam mamy, żeby Bóg ich chronił. Mówię, Panie, jeśli możliwe, odsuń to od tego kraju. I wiemy, że za 2 lata była aneksja, w 2014 aneksja Krymu i wojna, ale na obrzeżach jakby Ukrainy. I wiemy, że ten konflikt się nie rozszerza, gdyby na całą Ukrainę. I wiemy też, że mnóstwo osób dalej się modli. My potrzebujemy dalej się wstawiać za ten kraj, dalej się wstawiać za przywódców obu krajów. To jest konieczne i to jest ważne. Duch Święty nam objawia takie rzeczy. To jest właśnie to takie prorocze wstawiennictwo. I powiem wam, nie są wybrańcy losu do tego przeznaczeni. Jedni to bardziej, drudzy mniej, ale każdy z nas może, każdy z nas i zachęcam, może tak na koniec już. Ty i ja możesz podejść ufnie do tronu łaski, jak to jest napisane. Przystąp z ufną odwagą. Co to znaczy z ufną odwagą? Odwaga, wiesz, jak wygląda, nie? Wiesz, co to znaczy, postawa odwagi. Ale taka ufna, że ufasz Panu, że On cię ani nie potępi, ani cię nie zbije za to, ani cię, On wręcz przeciwnie. Kiedy tylko pokonasz tą barierę lęku i powiesz, nie będę słuchać diabła, który mi mówi, nie, ty do tego się nie nadajesz, ale przyjdź do Pana, poproś Ducha Świętego, który mieszka w twoim wewnętrznym człowieku, w swoim pokoju zapal świeczkę, puść sobie muzyczkę, jakkolwiek lubisz, usiądź w fotelu wygodnie i powiedz Duchu Święty, przynieś mi świeże objawienie od serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa. Co masz w sercu, Ojcze? Co jest teraz taką potrzebą, o co ja mogłabym się wstawiać, o co ja mogłabym się modlić? Przynieś mi to poznanie, przynieś mi to przekonanie. Powiem wam, Duch Święty nie będzie długo czekać. On przyjdzie z objawieniem. Ojciec objawi swoje serce. Ojciec powie ci, o co potrzebujesz się modlić. I Duch Święty będzie cię wspomagać w tej wierności, w tej dyscyplinie. Duch Święty będzie twoją inspiracją. Ojciec się podzieli swoimi emocjami. To jest cudowna przygoda. Jeśli nie wierzysz, że tak może być, to spójrz na Jezusa, który się wstawiał, który się modlił. To był mąż modlitwy. Jezus Chrystus jest mężem modlitwy. I kiedy go zaczniesz śledzić od małego, kiedy już jako 12-letni chłopiec zgubił się swoim rodzicom, a rodzice na pretensje, gdzie byłeś, synu? A nie wiecie, że muszę być w sprawach mojego ojca? Więc mąż modlitwy od małego, modlący się, przebywający w obecności Ojca. Gdyby tak nie było, nie mówiłby w ten sposób, że wszystko, cokolwiek robię, to nie robię od siebie, ale od tego, który mnie posłał, czyli od Ojca. Wszystko, co wiem, to wiem od Ojca. Wszystko, co robię, jak się poruszam, jak dotykam chorych, jak uzdrawiam chorych, jak mówię o miłości, jak wypowiadam Słowo Boże budujące, to wszystko wiem od Ojca. I zwróćcie uwagę, jak się wstawiał, kiedy wskrzeszał Łazarza. To mówił: Panie, ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale musiałem to powiedzieć ze względu na tych, którzy są tutaj obok. Bo oni muszą te rzeczy usłyszeć, żeby ich wiara wzrastała. Ojciec przez Ducha Świętego, który mieszkał w Jezusie Chrystusie, dzielił się z Jezusem tym wszystkim, co miał w swoim sercu. Jezus dokładnie potem przekazywał to, co Ojciec tylko i wyłącznie chciał, żeby Syn zrobił, żeby Syn przekazał. I Ty i ja, my możemy w Jezusie Chrystusie, zanurzeni w Jego Duchu, w Jego obecności, obecności Ducha Świętego, odbierać też rzeczy prosto od Ojca, od Jego serca. I Ojciec może nas uwrażliwiać. Jak to wygląda? Pamiętam takie spotkanie na Wejherowskiej. Dzielił się pastor i inni też dzielili się na temat odrzuconych ludzi, na temat porzuconych, zgubionych. I ja byłam tak przyjęta, że chciałam tylko i wyłącznie po nabożeństwie zaraz znaleźć się w domu. I wtedy pamiętam, stałam przed Bogiem i mówiłam: Panie, ja idę dla zgubionych, ja będę dla zgubionych. I to była taka modlitwa, ale nie czułam, że Duch Święty jest jak gdyby ze mną. Czułam, że On milczy, że jest cisza. I kiedy ja już uspokoiłam się, zaczęłam pytać: Panie, co jest nie tak? To pamiętam, że też Duch złamał mój kark, po prostu złamałam mój kark, po prostu upadłam przed Panem i wiedziałam, że jeśli nie pozwolę, żeby Duch Święty wykonał w moim życiu pracę zmiany, która polegała na tym, że nie ja swoją mocą mogę zbawiać, ale mocą Jezusa, że ja Go przyjmuję jako swego Pana i Zbawiciela i pozwalam, żeby On we mnie działał. I wtedy też przyszedł Jezus, przyszedł Pan z takim współczuciem, które On nosi w swoim sercu i pozwolił mi to odczuć. I to są takie pomocne narzędzia, to są takie pomocne momenty, kiedy Ty tak naprawdę zaczynasz w duchu rozumieć serce Pana. I to nam pomaga, żebyśmy tu na ziemi byli wstawiennikami i bojownikami Boga. Teraz zespół użyłem. Chciałabym, żebyśmy się na końcu pomodlili jeszcze o jedną taką rzecz ważną. Znajdujemy taki cytat w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, 17 werset, że wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To teraz decyzja należy do Ciebie, czy chcesz się teraz pomodlić w tym zgromadzeniu, czy chcesz się pomodlić tym i w jakiś sposób zgodzisz się z tym prowadzeniem. Jeśli chcesz, to poproś Ducha Świętego teraz, żeby Ci objawił i przypomniał obietnicę, które On złożył w Twoim sercu. Biblia jest pełna obietnic. I tak naprawdę obietnice, które są w Biblii, które też Duch składa w naszym wewnętrznym człowieku, dobrze jest tak naprawdę zamienić w nieustającą modlitwę i w nieustające westchnienie. Teraz Ty i ja podczas tej modlitwy możemy użyć tych słów, które pochodzą z nieba. I one sprawią, że kiedy zaczniemy ich używać, my tak naprawdę będziemy siać wiarę w naszych sercach i będziemy przygotowywać miejsce dla wzrostu tej wiary. Jeśli otrzymałeś w ostatnim czasie jakieś słowo od Jezusa, to weź je teraz na usta. Wzbudź je teraz w swoim sercu. Panie Duchu Święty, proszę Cię, żebyś dotykał się tego zgromadzenia, każdego z nas. żebyś wydobył ze skarbca, z naszego wewnętrznego człowieka, z naszego serca obietnicę, którą nas ostatnio karmiłeś, ostatnio nas dotknąłeś. I postaw ją, Panie, tę obietnicę naprzeciw tej sytuacji, o którą się modlimy, o którą walczymy. Panie, dziękujemy Ci za tę obietnicę, którą kładziesz naprzeciw tej sytuacji, która nas dotyka. Dziękujemy Ci za moc tej obietnicy, za Twoją obecność w tej obietnicy. Panie, ją stawiamy ponad te przeszkody, ponad te słabości, ponad to wszystko, co nas ogranicza. Stawiamy, Panie, tę obietnicę. Panie Duchu Święty, proszę Cię, żebyś mówił do nas wszystkich, żebyś przyniósł objawienie od serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa. Przyszedł z objaśnieniem, z objawieniem mocy tej obietnicy dla naszego życia. Duchu Święty, też wołamy i prosimy Cię, żebyś nas nauczył używać tych słów, tej obietnicy. Wołamy i prosimy, żeby te słowa tej obietnicy przyniosły wzrost w naszej wierze i wydały obfity plon, przygotowały pod zasiew, żeby te słowa pracowały w naszym wewnętrznym człowieku. Panie, ogłaszamy tu nad każdą naszą słabością, nad każdą sytuacją, o którą się teraz wstawiamy, którą nosimy w sercu, że jesteś potężny, że bramy piekieł nie zmogą Ciebie, nie przemogą już, że pod Twoimi stopami jest szatan i że wszelka ciemność i pod naszymi stopami, zgodnie z tym, że w Tobie jesteśmy zanurzeni w Chrystusie Jezusie.